Gospodin s vami.
Pán s vami.
Čítanie svätého evanjelia.
Slova evangelii według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Nalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie.
Draga bracio i sestre.
Drodzy bracia i siostry.
Można na początku ogra zmyślania.
Może na początku tego rozmyślania ja powtórzę pytanie Jezusa. Zrozumieliście to wszystko?
Tajna Królestwa
Bożego. Czy tajemnica Królestwa Bożego nadal jest zakryta przed naszym rozumem, przed naszymi zdolnościami ludzkimi, abyśmy rozmyślali i pojęli logikę i sens, najgłębsze piękno Królestwa Bożego, które jest głównym tematem głoszenia Jezusa, dobrej nowiny. Spróbujemy zatrzymać się na sugestii z modlitwy wprowadzającej, która poleca nam, abyśmy nauczyli się posługiwać się ziemskimi dobrami, by to posługiwanie się ziemskimi dobrami wzbogaciło nas, ale aby nie uwięziło nasze serce, lecz aby serce przylgnęło do tego, co dziś w Ewangelii świętego Mateusza nazywane jest niebieskimi dobrami. Wy zauważycie, że tu jest pewne nieporozumienie. Niektórzy ewangeliści Królestwo Boże nie nazywają Królestwem Niebieskim, lecz nazywają go właśnie Królestwem Bożym, żeby nie wyszło coś takiego, iż na konto Królestwa Niebieskiego przecenia się ziemia, historia, ciało, wszystko to, co stworzył człowiek, co tworzy podczas swojej historii ludzkości. Pójdźmy z jednym wydarzenia z amerykańskim franciszkaninem, który na nowo rusza mnie, abym zapytał się, dlaczego ludzie czują ciepło zaufania tu w Medjugorju i dlaczego tu przychodzą. On mówi jedną przygodę pastoralną, gdy był w jednej rodzinie z wizytą i dopóki rozmawiali, spożywali wieczerzę, jeden chłopak z rodziny, bawiąc się, upadł ze schodów i dziecko milczy. Przestraszyli się, co się stało, czy dziecko jest żywe. I dopiero, gdy ojciec wziął go na swoje ręce, po 10 sekundach chłopak zaczął płakać. To jest jedna życiowa sytuacja, która pomaga nam, abyśmy zrozumieli atmosferę zaufania, z którą tu przychodzimy. Więc nie tylko dziecko, lecz każdy człowiek, bez względu jak jest stary, ile ma lat, najpierw musi być objęty, przytulony, aby mógł wyrazić swoje emocje i by na końcu mógł zapłakać, gdyż wszyscy my żyjemy w lęku, że znajdujemy się gdzieś na targu i mamy być mocniejsi niż jesteśmy, mądrzejsi niż jesteśmy i że musimy się przedstawiać lepszymi niż jesteśmy. A tu odkrywany jest wymiar matczyny Boga. I tu nie ma nic więcej ważnego. Mały palec zaboli. Dla matki w tym momencie to jest najważniejsze. Ona pocałuje i palec będzie uleczony. Tą sytuację powiedziałem dlatego, abyśmy rozważając czytania z Pisma Świętego, czytania na 17 niedzielę roku zwykłego, pomyśleli, w jaki sposób, szukając Królestwa Bożego, należy pozostawić wartości tego świata. Tak Jezus żył i jak odnosił się wobec człowieka. On w pełni rozumiał wszystkie potrzeby człowieka. Nie ignorował ziemi ani historii na korzyść nieba, gdyż przez Ewangelię nieba i ziemię nie mogą być trwać w konkurencji, co bardziej wcielenie pragnie, aby pogodziło w pewien sposób niebo i ziemię. W ten sposób człowiek, aby pozostał wiernym Ewangelii, aby poszukiwał Królestwa Bożego, nie musi emigrować z tego świata, lecz w nowy sposób, jako Boże dziecko, jako dziecko wolności, radości, solidarności międzyludzkiej, solidarności ze stworzeniami ludzkimi, realizował w tych najmniejszych rzeczach Królestwo Boże już tu na ziemi. To na pewno już widzieliście w przypadku króla Salomona. I w przypadku wszystkich tych, czyje przykłady są zapisane w Ewangelii, którzy zdecydowali się wybrać Królestwo Boże, jest tu jakaś nowa mądrość, która jest trochę inna od naszej codziennej mądrości ludzkiej. Który by to król? Oprócz, jeżeli nie był, tak jak Salomon pełny Ducha Bożego, prosił o serce pełne rozsądku, a nie siłę, bogactwo, życie długie i śmierć swoich nieprzyjaciół. Coś tu znajduje się paradoksalnego, pewna inna mądrość. Jezus o Królestwie Bożym wielokrotnie powie, iż panuje tam w nim nowe prawo, nowa logika, która nie może nas wystraszyć, lecz powinna nam dodać odwagi, nam tu na tym świecie, którzy doświadczyliśmy niesprawiedliwości, którzy doświadczyliśmy, że odbierają nam ludzkie prawa, iż Królestwo Boże przychodzi w nowej sile, w Bożej prawdzie, gdzie następuje pełna przemiana, gdzie pierwszy będzie ostatnim, a ostatni pierwszym, gdzie przez wszelką cenę będzie chciało się zachować życie, a to można czynić na rachunek kogoś drugiego. Jeżeli dla sprawiedliwości Królestwa Bożego oddaje cokolwiek, będzie stokrotnie nagrodzony i otrzyma życie wieczne. Dlatego widzimy, iż wybierając, decydując się skierować swoje życie w stronę mądrości Królestwa Bożego nie jest prostym. Teraz przedstawię dwa różne stanowiska. W jaki sposób można zabłądzić lub zrezygnować z poszukiwania Królestwa Bożego? Nie bądźcie zaskoczeni. Pierwsze, przedstawię przykład. Nie wymyśliłem go ja, lecz przeniósł go Marek Ewangelista. Pokazuje, jak bardzo pobożny człowiek, który myśli, że jest bardzo sprawiedliwy i że przez swoją pobożność, akty religijne, on sam siebie zbawił, prawie doprowadził Boga do gotowego aktu. W jaki sposób on jednak może być ślepym wobec Królestwa Bożego? Marek przedstawia porównanie dwóch przykładów. Pierwszy przykład to bogaty młodzieniec, który jest jedyny przykład w Ewangelii, gdzie Jezusowi się nie udało, nie odniósł sukcesu, można powiedzieć. Chciał poszukiwać tajemnice, głębię Królestwa Bożego przez te ludzkie ramy. To jest jedyne miejsce, jeden człowiek, któremu się nie udało. Co go powstrzymało przed tym, aby iść za Jezusem? Marek Ewangelista mówi, że był bogaty i cieszył się pewnością, którą ofiarowuje człowiekowi bogactwo na tym świecie. I niestety nie zdecydował się ryzykować, aby pójść za Królestwem Bożym. Można powiedzieć, dla bogatego i pobożnego młodzieńca, to on zachował dobra tego świata, a utracił to, co ważne. Był ślepy przed tym, co ważne. Marek przedstawia jeszcze drugi przykład. Przykład niewidomego, który jest w sposób fizyczny niewidomy, który niczego nie posiada, nie ma żadnej pewności i który przed Jezusa wychodzi, nie oczekując niczego. Tak jak powiedziałem na początku, to jest stanowisko, to, które jest przykładem każdej Eucharystii. Nie przychodzimy na Eucharystię przed Jezusa z jakimś swoim prawem, że czegoś poszukujemy, że coś zasłużyliśmy. Tak było i z tym niewidomym. Pewny, że nie ma żadnej ochrony, żadnej pewności, żadnej siły. i przychodzi z głębi duszy, woła: Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus, widząc, iż ten człowiek niewidomy jest ślepy, ale widzi głębiej, widzi tą prawdziwą realność i widzi, iż Bóg w jego życiu może odegrać ważną rolę, ważną przemianę, i to właśnie się dzieje. Dlatego, bracia i siostry,
dobro.
Potrzebujemy dobra i potrzebujemy dobrze rozumieć przesłanie Ewangelii Marka.
Człowiek.
Dopóki człowiek zdobywa coś przez ten grzeszny, niesprawiedliwy system, system gospodarczy, system jakiś rodzinny, dopóki on coś zdobywa, on staje się ślepym nie tylko wobec Królestwa Bożego, lecz wobec ciemnej strony tego systemu. Przez tą logikę, przez całe nowości pójścia naprzód, przez organizację tego świata, przez tą logikę, ten nasz świat nie może wstąpić we właściwą wolność. Nie może być właściwej sprawiedliwości, nie może być podzielony sprawiedliwie chleb, nie może wyjść z lęku, który codziennie produkujemy, a mogliśmy by podnosić ludzi bez lęku, religię, gdyż wielu z nas zdobywają coś przez grzeszny system i stajemy się niewidomi wobec jej ciemnej strony. Aby człowiek przejrzał i widział, że jest częścią jednego niesprawiedliwego systemu, na pewno w nim obudziłoby się pragnienie, aby wyjść z niego, aby wyjść z tego świata, tak jak święty Franciszek, który wyszedł ze światu kapitalizmu XIII wieku i wszedł w świat niechronionych ludzi poza murami miasta. I w ten sposób stał się modelem, przykładem nowych relacji i nowej walki o prawdę, sprawiedliwość i dobro na tym świecie. Ważnym jest, abyśmy wiedzieli, iż ani my, wierzący, nie jesteśmy oszczędzeni przed ślepotą, przed Królestwem Bożym. I gdy prosimy o coś, co jest dla nas codziennym, przypomnijmy sobie, jak Jezus powiedział: szukajcie pierwsze Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwość, a pozostałe wam będzie dane. Jaka jest korzyść z tego, że człowiek otrzyma wszystko to, co przyziemne, że zostanie odciążony od tego, co go przyciska, od pozbyty pytań, jeżeli nie jest objęty przez Boga, iż nie żyje w ten sposób, aby wybrać Królestwo Boże. Królestwo Boże. Te ziemskie rzeczy stają się oskarżeniem wobec jego szczęścia, jeżeli zły sposób z nich korzysta. Dobrze by było w krótki sposób wspomnieć, jak ludzie, którzy w jakiś sposób prawdę, sprawiedliwość, demokrację, humanitarność tego świata starają się stworzyć, nie licząc na Królestwo Boże. W jaki sposób właśnie oni pozostają gdzieś w głębi, ślepi na głęboką realność życia ludzkiego. Niestety, my ludzie z XXI wieku żyjemy jako skutek nieporozumienia w tej cywilizacji, która jest natchniona ewangelizacją, ale nazywa się zachodnią rzeczą, nie odpowiada na ludzkie pytania, licząc na Boga. Odpowiada na nie, nie zwracając uwagi na Boga. Człowiek nie może wyjść z tego, nie może pójść naprzód, osiągnąć wielkiej autonomii, jeżeli nie uwolni się od fałszywych idei Boga. Po kilku stuleciach musimy przyznać tej cywilizacji zachodniej, iż dzieją się dwie rzeczy równolegle. Te cywilizacje uczyniły wielki postęp w cywilizacji, w technice. Jeżeli chcecie usłyszeć to jeszcze na zrozumieniu ludzkich potrzeb, na poziomie wiedzy humanistycznej, ale pozostało gdzieś z tyłu ten właściwy owoc, ten ludzki entuzjazm, właśnie dlatego, iż człowiek liczył, że bez Boga może i dziś osiągnąć uczucie, które jednak panuje teraz wszędzie, to jest to rozczarowanie. Człowiek Europy, zachodniego świata, zwędrującym człowiekiem, który zabłądził na pustyni i dniami poszukiwał wodę. Jest jeden fenomen na pustyni, tak zwana Fata Morgana, która człowiekowi daje myśl, iż oaza jest blisko i woda się znajduje blisko, i gdy człowiek dojdzie do tego, myśląc, że znalazł wodę, uratował życie, okazuje się, że to jest fałszywe, nieprawdziwe. Człowiek był wiele razy na krawędzi rozwiązania przez wypełnienie dobroci, prawdy, te idee, które są pełne w ludzkiej historii, ale gdzieś okazało się, że te wielkie utopie XXI wieku, od komunizmu do neokapitalizmu, to właściwie było kłamstwo, gdyż gdzieś z tyłu, na tle tych utopii, była schowana przemoc. I często wychodziło w ten sposób, że uprzywilejowana liczba ludzi żyła na wysokiej stopie, mogli postawić sobie ideologię hedonizmu, uciechy, lecz to zawsze było na rachunek wielu anonimowych ludzi, tych, którzy gdzieś byli zakryci, czy ich cierpienie było gdzieś przykryte, szerząc tą mitologię o sukcesie tej mitologii. Właściwie to tylko kłamali, iż nie ma ofiar, które oni produkują. I dlatego, bracia i siostry, gdy my, chrześcijanie, pragniemy sobie postawić pytanie, które tak często postawiał nasz bardzo wielki chrześcijański socjolog Żelko Mariesz, że my jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, my w pewien sposób jesteśmy wezwani, abyśmy byli odpowiedzialni za ten świat. I dlatego, wierząc swemu Panu, musimy obudzić w sobie radość, iż otrzymaliśmy to zadanie. Właśnie przez wierność Panu nie możemy emigrować z tego świata, gdyż wydarzyłoby się coś dziwne. Przez wcielenie On wchodzi w naszą ludzką historię, a my byśmy uciekali do jakiejś abstrakcyjnej niebios, gdzie moglibyśmy dojść do bez męki, bez krzyża, więc nasze życie chrześcijańskie na tym świecie powinno się składać z dwóch ważnych elementów, a to jest wiara, ofiarowanie się, miłość wobec człowieka, miłość wobec stworzenia.